Wybrałem na to dzisiejszą katechezę, bo myślałem o Janie Chrzcicielu i później o narodzeniu Chrystusa. Wybrałem Jana Chrzciciela, bo jeszcze jest Adwent i my tego Jana niby dobrze znamy, ale chciałbym parę rzeczy jeszcze takich pokazać, które nam się przydadzą przez te ostatnie tygodnie Adwentu. A o narodzeniu będziemy dużo mówić w kontekście oczywiście Bożego Narodzenia, także ta katecheza też gdzieś tam jakoś dotrze. A więc zaczynamy od Jana Chrzciciela. I teraz o Janie Chrzcicielu mamy w każdej Ewangelii. Każdy ewangelista nam pokazuje też coś innego odnośnie do Jana Chrzciciela. Wiele rzeczy się pokrywa, to są te same rzeczy. Tak jak chociażby w Ewangelii Marka i Mateusza. Ten przekaz o Janie jest dokładnie taki sam prawie, niemalże. Ale na przykład Jan pokazuje coś innego. Jan był uczniem Jana Chrzciciela. Także taki inny aspekt. I zaczniemy od Ewangelii Łukasza, później przejdziemy do Ewangelii Jana i skończymy na Mateuszu. Takich kilka fragmentów sobie omówimy. Oczywiście to nie jest wszystko, bo wszystkiego byśmy nie zdążyli. Czemu zaczniemy od Łukasza? Ponieważ Ewangelia Łukasza opisuje nam dzieciństwo Jezusa. I można powiedzieć, że w tym dzieciństwie, jeszcze przed dzieciństwem, bo zaczyna od zwiastowania, jest taki schemat pokazany. Równocześnie opisuje zwiastowanie, czyli zapowiedź narodzenia, narodziny i to, co po narodzinach, czyli obrzezanie, nadanie imienia Jana Chrzciciela, a obok równocześnie pokazuje zwiastowanie Matki Bożej, narodziny Jezusa Chrystusa i to, co po narodzinach, czyli ofiarowanie w świątyni mamy Symeona i Janny. Także jak czytamy dwa pierwsze rozdziały Ewangelii świętego Łukasza, to widzimy jednocześnie, tak jakby Łukasz chciał, a trzeba pamiętać, że to zostało napisane oczywiście po fakcie. To są lata 70., 80., także z perspektywy czasu. O tym zawsze trzeba pamiętać, jak czytamy Ewangelię, że ewangeliści patrzyli na wszystkie wydarzenia z perspektywy zmartwychwstania Chrystusa. Owszem, Łukasz na przykład pokazuje uczniów, którzy idą do Emaus, oni jeszcze nie wiedzą, że Jezus zmartwychwstał, ale Łukasz, który to pisze, już wie. I to samo mamy w tym opisie dzieciństwa. Z jednej strony Jan Chrzciciel, który jest właściwie krewnym Pana Jezusa, bo Elżbieta była krewną Matki Bożej, a więc Jan Chrzciciel i Jezus to kuzyni, bliscy czy dalsi, ale kuzyni. I ten Jan Chrzciciel służy, żeby pokazać tło, które później dalej się uwidoczni w Ewangelii, kiedy Jezus rozpocznie publiczną działalność od chrztu w Jordanie, przyjętego od Jana Chrzciciela. I zacznijmy od tego momentu, ja będę trochę skracał, zacznijmy od momentu zwiastowania narodzin Jana Chrzciciela. Tak jak wiemy, to zwiastowanie dokonało się w Jerozolimie. Jest to początek, 5 werset 1 rozdziału Ewangelii Łukasza. Konkretnie umiejscowienie historyczne. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan z oddziału Abiasza, imieniem Zachariasz. Miał on żonę z rodu Aarona, której było na imię Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, bo nienagannie zachowywali wszystkie przykazania i przepisy pańskie. Nie mieli oni dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. Kiedy popatrzymy na tą opowieść, to widzimy po pierwsze, że ojciec Jana Chrzciciela był kapłanem, a więc Jan Chrzciciel pochodził z rodu kapłańskiego, miał Zachariasz żonę Elżbietę, która pochodziła z rodu Aarona, więc też z rodu kapłańskiego i byli sprawiedliwi przed Bogiem, ale nie mieli potomstwa. Potomstwo było oczywiście znakiem Bożego błogosławieństwa. Brak potomstwa był w Starym Testamencie oznaką cofnięcia tego Bożego błogosławieństwa. Tutaj tak jakby od razu nawiązuje ta historia, czy otwierają się klapki, przypomina się historia Anny, która modliła się w świątyni o syna i narodziła syna Samuela. Podobnie była sprawiedliwa, prosiła Pana Boga, usłyszała głos i narodziła syna. Można powiedzieć, że takich przykładów jest więcej. One tak jakby pokazują na to, że Pan Bóg działa. Szczególnie to Boże działanie jest podkreślone przez to słowo, że byli w podeszłym wieku, a więc po ludzku no, to poczęcie było niemalże już niemożliwe. Ale znamy takie historie. Mówiliśmy sobie przecież o Abrahamie i o jego żonie Saraj, która stała się Sarą, która też była w podeszłym wieku, dzięki łasce Bożej, tak jakby obietnica dana Abrahamowi się wypełniła, bo z Sary narodził się Izaak. I teraz co się dzieje? Zachariasz był kapłanem i teraz mówiliśmy sobie tydzień temu o świątyni, trochę mamy wizję tego, myślę, mojego nieporadnego pokazywania na tej ścianie, jak to mogło wyglądać. W każdym razie na pewno wyglądało inaczej niż u nas. To nie było tak, że ksiądz mieszkał przy kościele, tak jak teraz, a kapłan mieszkał przy świątyni. Tych oddziałów było wiele. Wiemy, że Zachariasz był z oddziału Abiasza. W Izraelu było około 20 tysięcy kapłanów. Tak więc oni przychodzili do świątyni na swoją służbę i później wracali do domu. Lewici służyli w świątyni, niewielki oddział tam był, tak jak mamy dom arcykapłana, ci, którzy mieszkali w Jerozolimie, ale większość mieszkała w całym kraju. A więc mieli swoją służbę, przychodzili do świątyni, tą służbę w cudzysłowie odprawili, ofiary złożyli, część ofiar kapłani dostawali, z tego się utrzymywali i wracali do domu. Tutaj mamy chociażby taką historię, jak Pan Jezus opowiada o Samarytaninie, który wraca z Jeruzalem do Jerycho, schodzi. Tak więc wiemy, że wraca, bo Jerozolima jest na wysokości prawie 800 metrów. Jerycho to jest najniżej położone miasto na świecie, prawie 200 metrów poniżej poziomu morza, a więc już to określenie, że schodzi, mówi nam, że nie szedł do Jerozolimy, tylko wracał do Jerycha i kapłan przechodził. A więc pewnie byli na święcie i wracali. Kapłan wracał ze świątyni, czas jego służby się skończył, wracał do domu. I teraz, co się dzieje z tym Zachariaszem? Ten Zachariasz, tak jak wiemy, i opisuje to dalej święty Łukasz, przybywa ze swoją żoną na pewno do Jerozolimy, kiedy ma miejsce czas jego służby. Zaraz, muszę te karteczki tu gdzieś. I pewnego razu Zachariasz sprawował kapłańską służbę przed Bogiem według ustalonej kolejności swojego oddziału. Zgodnie ze zwyczajem kapłańskim został on wyznaczony przez losowanie, by wejść do świątyni Pana i złożyć ofiarę kadzenia. A w czasie składania ofiary mnóstwo ludzi modliło się na zewnątrz. Mamy w oczach cały czas tą świątynię, te dziedzińce świątyni, pierwszy dziedziniec pogan. Tam, tak jak pytałaś, handlowano zwierzętami, tam wszyscy mogli wchodzić, tam dysputy różne. Później dziedziniec kobiet, dziedziniec mężczyzn i ci mężczyźni podawali ofiary kapłanom, którzy te ofiary składali. Ale miejsce święte świętych składało się z przedsionka i części, gdzie składano ofiary codzienne, gdzie był ołtarz kadzenia i ołtarz chlebów pokładnych i było miejsce najświętsze, gdzie w dzień Jom Kippur wchodził najwyższy kapłan, by złożyć ofiarę, by tam, gdzie kiedyś była, gdzie była Arka Przymierza, by dokonać przebłagania za grzechy całego ludu. I teraz według kolejności swojego oddziału przyszedł i składał ofiarę kadzielną. Kapłan raz w życiu składał taką ofiarę. I teraz pewnie składał ją na ołtarzu, ale popatrzmy na liturgię Kościoła, na jakie święto liturgia Kościoła nam wskazuje. Kiedy popatrzymy na datę narodzin Jana Chrzciciela, to jest chyba jedyny święty, którego obchodzimy narodziny, bo zazwyczaj obchodzimy narodziny dla nieba. Oczywiście mamy narodziny Matki Bożej, to no jest Matka Boża jest bezkonkurencyjna, ale Jan Chrzciciel z grzeszników jest jedynym, który mamy narodziny. Zazwyczaj mamy to, obchodzimy rocznicę śmierci, tak jakby narodziny dla nieba, a w wypadku Jana Chrzciciela 24 czerwca mamy narodziny. Mamy też obchody jego śmierci, nie wiem, w sierpniu czy jakoś tak. W każdym razie najważniejsze to jest, wiadomo, noc Jana Chrzciciela. I to jest czerwiec, 24. I tak jakbyśmy się cofnęli 9 miesięcy do tego momentu, kiedy właśnie za chwilę dokona się to poczęcie, no bo to nie jest poczęcie z Ducha Świętego, także ten Zachariasz musiał do tej żony wrócić, także pewnie jakieś kilka dni minęło. Co się stało? Jak policzymy, to gdzieś mniej więcej koniec września nam wychodzi. Tak tradycja Kościoła umiejscawia to, wskazując, że tym świętem być może było święto Jom Kippur, a więc ten dzień przebłagania, gdzie najwyższy kapłan wchodził do przybytku świętego świętych i składał ofiarę przebłagania za lud. Popatrzcie, jaka piękna symbolika. Jan Chrzciciel, tak jakby zwiastowanie narodzin Jana Chrzciciela w dzień Jom Kippur. Lud stał przed tym przybytkiem, bo nie mógł tam wejść i się modlił o co? Modląc się o przebłaganie, o przepraszając za grzechy, prosząc o przebaczenie. I teraz, co oznacza imię Joannes? Oznacza Pan okazał miłosierdzie. Oni się modlili, Pan okazał miłosierdzie i to nie tylko w tym wymiarze Zachariaszowi i Elżbiecie, że oni będą mieli potomstwo, ale tak jak wiemy, Jan Chrzciciel zwiastował Chrystusa, który jest szczytem tego miłosierdzia, bo odpuszcza grzechy człowiekowi i daje człowiekowi nowe życie. Tak więc tak jakby liturgia Kościoła nam pokazuje ten kontekst, że to nie jest tak sobie przypadkiem, tu nagle jakaś ofiara, coś, tylko to jest tak jakby dopełnienie całości Starego Przymierza. Oni błagali o to miłosierdzie, później tak jak opowiadałem o dniu Jom Kippur, te grzechy zrzucali na kozła, na tego kozła ofiarnego, kaper emisarius, i tego kozła wypędzali na pustynię i on tam biegł, była to ofiara dla Azazela, na przebłaganie za grzechy. I co nam mówi list do Hebrajczyków? Że krew cielców ani kozów nie może zgładzić grzechów. Chrystus złożył jedyną ofiarę, która gładzi grzechy. I tak jakby tu widzimy tę łączność między Starym Testamentem, między tymi wszystkimi obietnicami, które Pan Bóg realizuje, działając na ten sposób w historii człowieka, a tym miłosierdziem, które za chwilę nadejdzie. I Jan Chrzciciel, już tutaj trochę wybiegam do przodu, bo za chwilę wrócimy do tego jego zwiastowania, Jan Chrzciciel jest tym, który zwiastuje, który oczekuje, tak jak wszyscy inni prorocy, zapowiada, ale jest jedynym, który widzi spełnienie się tego, co zapowiadał. Wielki prorok Izajasz nie widział. Wielki prorok Eliasz nie widział. Mojżesz nie widział. A tu mamy Jana Chrzciciela, który jest na styku i jeszcze zapowiada, ale już widzi. I pewnie dlatego Jezus powiedział o nim, że z niewiasty nie narodził się większy od Jana Chrzciciela. Ten kontekst miejmy w pamięci i wracamy do naszej świątyni. Co się stało? A więc lud się modli, Zachariasz składa ofiarę i nagle po prawej stronie ołtarza kadzenia ukazał mu się anioł pański. Tutaj już wracamy tak jakby do rzeczywistości, że to nie jest to miejsce święte świętych, bo tam wchodził najwyższy kapłan, tylko to jest to miejsce święte, gdzie był ołtarz kadzenia i ołtarz chlebów pokładnych i co trzecie? Menora, czyli świecznik siedmioramienny. A więc on składa tu ofiarę i ukazał mu się anioł pański. Zachariasz przeraził się na jego widok i ogarnął go lęk. Ten lęk to jest fobos, stąd nasza fobia, prawda? Fobie, lęki. To jest to zwiastowanie, że to nie jest coś zwykłego, to jest zawsze jak się anioł objawia, to jest ten strach, prawda? To przerażenie, to, bo nie tyle w sensie jakiegoś diabolicznego strachu, ale po prostu to jest ktoś, kto mnie przewyższa. Nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie on dla ciebie powodem radości i wesela i wielu ludzi cieszyć się będzie z jego narodzenia. Stanie się on wielki przed Panem, nie będzie pił wina ani sycery i już w łonie matki napełni go Duch Święty. Wielu Izraelitów nawróci do Pana ich Boga. Sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, zwróci serca ojców ku dzieciom, nieposłusznych ku mądrości, sprawiedliwych i przygotuje Panu lud dobrze usposobiony. To jest to zwiastowanie. Anioł przychodzi, mówi, nie bój się, twoja żona porodzi syna, który będzie dla ciebie radością, a ludzi będzie wzywał do nawrócenia. I tu jest użyte takie greckie słowo epistrefo, które oznacza, tak jakbym gdzieś szukał drogi, szedł gdzieś, zgubił drogę, ktoś mi powiedział o tej drodze, aha, ja teraz wracam na tą właściwą drogę i idę tą właściwą drogę do celu. Już się nie oddalam od tego celu, ale wracam na właściwą drogę. A więc tak jakby ten Jan Chrzciciel będzie dla ludzi tym, który wskaże właściwą drogę. Po co? Bo będzie poprzedzał Mesjasza. I tu zostało użyte słowo Eliasz. Pójdzie, otrzyma Ducha Świętego, już będzie napełniony Duchem Świętym w łonie Matki. O tym za chwilę usłyszymy, jak Matka Boża przyjdzie do Elżbiety, prawda? Ten Jan aż podskoczy z radości, jak ten Duch Święty go napełni. I przyjdzie i będzie działał w mocy Eliasza. Kim był Eliasz? Eliasz, druga księga królewska o nim opowiada. Wielki prorok. O ile tutaj powędrujmy na chwilę na górę Tabor, gdzie Pan Jezus zabiera swoich uczniów, Jana, Piotra i Jakuba, czy Andrzeja, już nie wiem. Jakuba. Ostatnio był Andrzeja, nie? Coś się pomyliłem. I co się dzieje, króciutko streszczając, oczywiście dobrze to wiemy, Mesja jest Jezus, Eliasz i Mojżesz rozmawiają z Jezusem. Dla Żydów Mojżesz jest symbolem prawa, wyzwoliciela, tego, który nadał prawo, a Eliasz jest, tak jakby powiedzieć to, można powiedzieć, jest mistrzem wśród proroków. Eliasz jest prorokiem, który, jak opisuje to druga księga królewska, został wzięty do nieba na ognistym rydwanie. Tak więc Eliasza tu nie mamy. I ten Eliasz, jak to Biblia zapowiadała, przed przyjściem Mesjasza powróci. Widzimy to na górze Tabor, gdzie oni rozmawiają z Jezusem. Ten Eliasz powraca i dla ewangelistów tym Eliaszem, dla Jezusa także, bo kiedy go pytają, przecież Eliasz musi przyjść, to Jezus mówi, Eliasz już przyszedł. Ten Jan Chrzciciel przychodzi w mocy Eliasza, zwiastując przyjście Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Stąd te słowa anioła mówiące o Eliaszu. Wiemy, co się dzieje dalej już, żebyśmy, można sobie to w domu, oczywiście zachęcam do tego, żeby czytać. Wiemy, co się dzieje. Zachariasz nie wierzy w to proroctwo i mówi, jak się to stanie. Znaczy, jak się to stanie, to mówi Matka Boża. To jednak przeczytam. Bo to jest ważne, żeby później porównać z Matką Bożą. Zachariasz zapytał anioła, po czym... Aha, nam się to może trochę inne wydawać niż słyszymy w Kościele, bo to jest tłumaczenie z tej edycji świętego Pawła, całkiem nowe, kilka lat temu wydane. Także warto sobie przeczytać, żeby tak jakby na ten tekst, który znamy, prawda, od lat, spojrzeć trochę innymi oczami. To tłumaczenie jest całkiem niezłe, także zachęcam. Zachariasz zapytał, po czym to poznam? Przecież jestem już stary, a moja żona jest już w podeszłym wieku. Anioł mu odpowiedział, ja stojący przed Bogiem Gabriel zostałem posłany, by przemówić do Ciebie i oznajmić Ci tę dobrą nowinę. Widzimy Gabriela, jeden z tych trzech archaniołów. Pan Bóg stworzył aniołów po to, żeby oni wychwalali Go w niebie, Boga. Nie dlatego, że Bóg potrzebuje, ale dlatego, że aniołowie są szczęśliwi, wychwalając Pana Boga i to jest ich główne zadanie. Ale angelos to też znaczy posłana, więc w pewnych momentach Pan Bóg posyła aniołów na ziemię, by człowiekowi oznajmiały Boże wolą, wolę Bożą, albo żeby nas strzegły. I tych trzech największych archaniołów to jest Gabriel, jest Michael, któż jak Bóg, i Rafael, Bóg uzdrawia. A Gabriel to jest moc Boża, a więc to można powiedzieć, że to jest takie objawienie z najwyższej półki. Zresztą ten Gabriel za chwilę z Jerozolimy powędruje za 3 miesiące do Nazaretu i objawi się też Matce Bożej. A więc Jan, tak jakby Zachariasz jest przedstawiony jako ten, który nie wierzy i skutkiem tego będzie co? Będzie to, że on nie będzie mówił. Że nie będzie mówił aż do momentu obrzezania Jana Chrzciciela, który się narodził. Jeszcze jedno takie ważne zdanie jest. Moc Boża będzie towarzyszyła Janowi. Tak jakby anioł zapowiada i mówi o tym, że ten Jan będzie miał specjalne zadanie do wykonania. Zachariasz wychodzi z tej świątyni, oczywiście ludzie się dziwią, widzą, że to jakiś znak Boży, on nie mówi, wracają, no pewnie do czegoś dochodzi, skoro się poczyta Jan Chrzciciel, wracają do swojego domu, tradycja, konkretnie do Ein Karem. Ein Karem jest 7 kilometrów, właściwie dzisiaj to jest dzielnica Jerozolimy, także to jest całkiem blisko, można tam miejskim autobusem dojechać. Znajduje się Ein Karem w takiej pięknej dolinie zielonej, bo Jerozolima to jest suche miasto. To jest początek pustyni, także jak pada deszcz, jest pięknie, wspaniale, ale jak deszcz nie pada, to jest suche miasto. Jak się jedzie do Ein Karem, to po prostu zielona dolina, piękna, prowadząca aż tam daleko, daleko do Morza Śródziemnego. Także taki całkiem miły zakątek sobie wybrali. I tam Elżbieta oczekuje na narodziny swojego syna Jana Chrzciciela. Co się dzieje w międzyczasie? Oczywiście zwiastowanie Matki Bożej, tu mamy ten tak zwany dyptych, prawda? Jan Chrzciciel, Matka Boża, zwiastowanie. I tym momentem wspólnym tych dwóch postaci jest ta sytuacja, kiedy Matka Boża przybywa do Elżbiety i tam mamy tę scenę. Matka Boża przychodzi i Elżbieta mówi, napełniona Duchem Świętym, skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro usłyszałam głos swego pozdrowienia, dzieciątko podskoczyło z radości w moim łonie. A więc w tym momencie można powiedzieć, że jest pierwsze spotkanie Jezusa z Janem Chrzcicielem i tego Jana Chrzciciela napełnia Duch Święty. W Ein Karem mamy dwa kościoły. Jeden kościół narodzenia Jana Chrzciciela, gdzie jest podobna grota jak w Betlejem, a drugi kościół nawiedzenia. Tradycja mówi o tym, że Elżbieta była w starszym wieku, może się wstydziła czy nie wstydziła, w każdym razie tak jakby była w cieniu. Ona poszła na ubocze i tam przygotowywała się do narodzin Jana Chrzciciela. Stąd tak jakby Matka Boża przyszła do tego winnego, to był gaj oliwny, tam gdzie była Elżbieta i tam spotkała Elżbietę. Świętą Elżbietę mamy dzisiaj takie dwie mosiężne rzeźby, prawda? Matka Boża z trochę mniejszym brzuszkiem, Elżbieta z troszkę większym i tak właśnie przychodzą i się cieszą sobą wzajemnie i swoim potomstwem. Piękny moment jeszcze, tak tylko nawiążę do Ein Karem, bo co się stało z Janem Chrzcicielem, to też jest tam pokazane w tym kościele, w czasie rzezi niewiniątek, przecież to była Jerozolima. Betlejem też jest koło Jerozolimy, po drugiej stronie, ale też jest koło Jerozolimy. I teraz tradycja nam mówi, tam jest ślad tej tradycji, że w czasie rzezi niewiniątek Elżbieta nie wiedziała, co z Jaśkiem małym zrobić i nagle patrzy, a tu kamień się na dwoje rozpadł, tego Jana, Jaśka, tego Jana, takiego małego Jaśka wrzuciła tego kamienia, żołnierze przeszli, nie zobaczyli go, dzięki temu ocalał. Także tam w tym miejscu jest to upamiętnione i mówię tradycja, bo w Piśmie Świętym o tym nie ma, ale piękna tradycja. A więc mamy ten moment zwiastowania, mamy moment nawiedzenia i teraz moment narodzenia. I wiadomo, moment narodzenia, Zachariasz nie mówi, Elżbieta, a więc pytają, jakie imię nadacie, myśląc, że będzie to imię Zachariasz, bo tak zazwyczaj gdzieś tam po ojcu, po dziadku nadawano te imiona, ona mówi nagle Jan. Tutaj też mamy podobieństwo, bo zarówno w czasie zwiastowania Matce Bożej i Janowi Chrzcicielowi, znaczy i ojcu Jana Chrzciciela, imię zwiastowano, a więc ten Johanan, Bóg okazuje miłosierdzie. I rzeczywiście wtedy, jak Zachariasz to potwierdził, czyli potwierdził to swoje objawienie, w tym momencie odzyskuje głos i mamy, tak jakby ta historia Jana Chrzciciela się kończy na tym momencie. Wiemy, no, dorasta i w niedzielę słyszeliśmy, co się dalej stało. Ten Jan Chrzciciel wychodzi na pustynię, przygotowuje się do tego wielkiego zajęcia, które Pan Bóg mu wyznaczył. Powędrujmy teraz do Ewangelii Świętego Jana, bo to było oczywiście zwiastowanie, a teraz rozpoczyna się historia dorosła. Co się przez 30 lat działo z Janem Chrzcicielem? Otóż niektórzy mówią, że Jan Chrzciciel był blisko albo nawet był jednym z członków takiej wspólnoty, która nazywała się Wspólnotą Eseńczyków. My ją znamy z wykopalisk, które były rozpoczęły się w 1947 roku niedaleko Morza Martwego, w miejscowości, która nazywa się Qumran. Tam odkryto po pierwsze mnóstwo zwojów z czasów Pana Jezusa. To były na pewno sprzed 70 roku, ale tam odkryto też różne pozostałości osiedla i pytano, co to za osiedle. I najprawdopodobniej było to osiedle Eseńczyków. A więc grupa ludzi opuściła Jerozolimę, ponieważ powiedzieli, że ci kapłani, którzy są w świątyni, ci przełożeni ludu i cała arystokracja żydowska zaprzepaściła ten depozyt wiary i sprawują sprofanowany kult. A więc my, jako czyści, musimy iść na pustynię i tak jakby czysty kult Boga Jahwe sprawować. I ta wspólnota, nazwana wspólnotą Eseńczyków, oni też mieli swoje domy w Jerozolimie, mieli nawet w Jerozolimie całą swoją dzielnicę. I mówili przede wszystkim o czystości rytualnej. Nie żenili się, trudnili się przepisywaniem ksiąg świętych, sprzedawali pewnie później te księgi, z tego żyli. Mieli ileś tam rytualnych obmyć, coś na wzór, oczywiście dalekie echo i porównanie, naszych wspólnot klasztornych, zakonnych. I ponieważ też oczekiwali na objawienie się Syna Sprawiedliwości, jak Mistrza Sprawiedliwości, jak oni to nazywali, odnaleziono w Qumran m.in. zwój miedziany, który mówi o regule tej wspólnoty I Jan Chrzciciel też zapowiadał tak jakby Mesjasza, a więc niektórzy mówią, prowadził też surowy tryb życia, był na pustyni, że być może Jan Chrzciciel zetknął się z tą sektą Kumrańczyków, czyli Eseńczyków. W każdym razie ta grupa, ta wspólnota była znana w czasach Pana Jezusa w Jerozolimie, także w jakiś sposób na pewno się z nimi zetknął. I teraz no, dochodzimy do wieku, gdzieś koło, Jan Chrzciciel ma koło 30 lat, jest na tej pustyni, to co słyszeliśmy w niedzielę, sierść wielbłąda, pas skórzany, te szarańcze, miód, a więc bardzo surowy tryb życia. I skąd on się wziął na tej pustyni? I tu popatrzmy dalej na ten trop Ducha Świętego. Jan Chrzciciel, napełniony Duchem Świętym, daje się Duchowi Świętemu prowadzić. My obserwujemy tą historię, wiedząc co będzie. Zaraz przyjdzie Jezus, Jan Chrzciciel go ochrzci. Ale to jest naprawdę wielkie wyrzeczenie. Tak jak można powiedzieć Abrahamowi, Pan Bóg nie wskazuje miejsca, do którego idzie. Pan Bóg mu mówi lech lecha, czyli wyjdź, wyjdź z ziemi swojej, wyjdź dla siebie samego i idź, gdzie ci pokażę. I tak samo Jan Chrzciciel daje się prowadzić Duchowi Świętemu. Idź na pustynię, Duch Święty go prowadzi na pustynię i na tej pustyni przygotowuje go do rozpoczęcia swojej misji. Co jest na pustyni? Przede wszystkim na pustyni objawia się ogromne ubóstwo człowieka. Tam nie ma żadnych masek, tam nie ma niczego. Tam człowiek staje w prawdzie przed sobą i przed Panem Bogiem. I Jan Chrzciciel przygotowuje się tam do ważnego momentu. I w pewnym momencie zrobiło się o nim głośno, a więc kapłani z Jerozolimy wysłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Jana. Kim jesteś? Wyznał wówczas, niczego nie ukrywając. Nie jestem Chrystusem. Chrystusem, Chrystus, to znaczy namaszczony, czyli hebrajska wersja Chrystus, to jest Meszaja, czyli Mesjasz. A więc nie jestem Chrystusem. Wtedy go zapytali, cóż więc, jesteś Eliaszem? Odparł im, nie jestem. Jesteś prorokiem? Odpowiedział, nie. Zapytali go więc, kim jesteś? Chcemy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Za kogo się uważasz? Oni go pytają, bo chcą wiedzieć. Przysłali zwiadowców, można powiedzieć taka wizytacja kanoniczna, tak jak my mieliśmy w naszej parafii. I słyszeli, jest człowiek, co on robi, kim jest. Jan Chrzciciel w swoim ubóstwie nie zadawał sobie takiego pytania. Zwróćmy uwagę, pewną konsternację. Jesteś? Nie jestem. Nie jestem. Nie jest. On sobie nie zadawał tego pytania. To po prostu on poszedł za Duchem Świętym, Duch go tak prowadził. A to teraz nagle trzeba sprecyzować. Oni czegoś oczekują. Popatrzcie, jaka jest różnica pomiędzy Janem Chrzcicielem, który pokornie trwa na pustyni, a tymi, którzy przyszli. Oni nie przyszli do niego, udziel nam chrztu, chcemy się nawrócić, zrozumieliśmy swoje błędy, swoją zatwardziałość. Oni przyszli go zwizytować i tak jak za chwilę zobaczymy, odeszli z kwitkiem. Tam nie było tego momentu, że Jan mógł powiedzieć, rzeczywiście nawrócili się. Może wtedy by inaczej przyjęli Chrystusa, może historia by się inaczej potoczyła. To było po prostu pytanie. Nas interesuje, co ty tu robisz, czy przypadkiem nie podburzysz ludzi, co wielu innych czyniło. I teraz Jan odpowiadając na to pytanie, odpowiada słowami proroka. Jestem głosem, który woła na pustyni. Wyrównajcie drogę Pana. Zgodnie z tym, co powiedział prorok Izajasz. Głosem. To jest Ewangelia Świętego Jana. A Ewangelia Świętego Jana rozpoczyna się od prologu. Można powiedzieć, że to jest takie teologiczne pokazanie tego, co Święty Łukasz pokazuje w Ewangelii Dzieciństwa. Jan już ubiera to w teologiczne słowa, odwołując się do początku i tak dalej. I jak się zaczyna? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Nic się przez nie nie stało, co się stało. A więc Chrystus jest tym Słowem, tym greckim logosem, bo tak jakby Jan wkłada te, ponieważ chrześcijaństwo już się rozszerzyło, to jest 90. lata, Jan wkłada te hebrajskie pojęcia. Hebrajczycy nie mieli abstrakcyjnych pojęć. Dla nich nieskończoność nie istniała. Po prostu tam nie było czegoś takiego jak abstrakcja. Z kolei w świecie greckim była. I stąd Jan tak jakby ten prolog ubiera w te motywy greckie. I mówi o Jezusie jako o Słowie. I teraz co mówi Jan Chrzciciel? Ja jestem głosem. A więc ja umożliwiam to, żeby ten, który przychodzi, miał sposób wyrażenia tego. Ale też popatrzmy, Jan Chrzciciel jest ostatnim z proroków. Ci prorocy, tak jak śpiewamy w kolędzie, tyle tysięcy lat wyczekiwane. Też jest różnica. Kiedyś śpiewano 4000 lat wyczekiwane. I to jest dobre, bo czemu 4000? No bo Żydzi liczyli lata, do dzisiaj liczą, od momentu stworzenia świata. Jak policzyli, sumowali, to gdzieś początek ery Chrystusa to przypada gdzieś koło 4000-lecia. Także to margines. W każdym razie zwróćcie uwagę, to jest ten moment, kiedy ci prorocy wyczekują, wołają i Jan jest tym głosem, który właściwie on nie naucza, on nie mówi kazań. To nie jest tak jak inni prorocy, którzy spisali swoje księgi. Jan nic nie zapisał. Chociaż pewnie był uczonym, jego ojciec był kapłanem, a więc pisać na pewno potrafił pisać, bo Żydzi właściwie, no chłopcy przynajmniej, na pewno potrafili czytać i pisać, bo przecież posługiwali się księgą. Tak więc ten analfabetyzm już pewnie gdzieś w II wieku przed Chrystusem został wyeliminowany. Pewnie kończył szkołę, pewnie potrafił, ale nie mówił kazań. On był tym głosem, można powiedzieć, był tym jękiem, już takim głosem, jak ktoś biegnie po pustyni już blisko, już jest zmęczony i nie ma sił, to już właściwie jest taki niemy krzyk niemalże. I Jan Chrzciciel jest właśnie tym, czekamy na przyjście słowa. Ja tu już jestem głosem, już zwiastuję, czekam na przyjście słowa. I w ten sposób Jan odpowiada tym, którzy przyszli. Niemniej nic się nie zmieniło, a wysłannicy byli faryzeuszami. Zapytali go, dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś ani Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im odpowiedział. Popatrzcie, jaką piękną lekcję daje tym, którzy właściwie powinni wiedzieć, tym, którzy... To jest też taki paradoks, w Ewangelii Jana bardzo często ten paradoks występuje, że Jezus nie przychodzi do kapłanów w świątyni, ale przychodzi do Jana Chrzciciela, który jest gdzieś tam na pustyni. Jezus zwraca się do prostych rybaków z Galilei, a nie do uczonych w piśmie. To są te paradoksy, że właściwie ci, którzy powinni wypełniać swoją rolę, gdzieś w pewnym momencie zatracili tą swoją rolę, zapomnieli o niej i tym samym tak jakby no, ten judaizm jest niemalże martwy. I teraz oni powinni o tym wiedzieć, a to Jan ich uczy. Ja chrzczę wodą, wśród was jednak pojawił się ten, którego wy nie znacie. Wprawdzie przychodzi on po mnie, lecz ja nie jestem godny rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Jan Chrzciciel, który był na pustyni, który pożerał te szarańcze, poucza kapłanów uczonych w piśmie i lewitów. Miało to miejsce w Betanii, na drugim brzegu Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Do tego wrócimy, ten drugi brzeg Jordanu, dlatego przyniosłem mapę, za chwilę pokażę. Ale teraz przychodzi najważniejsze wydarzenie. Jezus przychodzi do Jezusa. Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela. Sprawdzą, czy nie śpicie. I teraz popatrzcie, tak jakby Jan, pięknie można to porównać, opisuje powołanie pięciu uczniów w tym pierwszym rozdziale. Drugi rozdział to już jest Kana Galilejska, cud w Kanie i później jest Nikodem i Samarytanka, ale początek to jest opisanie pięciu uczniów. To nie to, żeby nie było 12, bo później już mówi 12 szło za Jezusem. Ale tych pięciu jest szczególnych. Dwóch pierwszych to był Jan i Andrzej, później był Piotr, później był Filip i Natanael, też zwany jak? Bartłomiej, dokładnie. Bartłomiej, dwa imiona miał, także w Ewangelii Mateusza występuje jako Bartłomiej. Inni mówili o tym powołaniu, że Jezus wszedł na górę, modlił się i powołał, wybrał 12. Także i to miało miejsce. Ale tutaj jest tak jakby świetnie to opisane. Dlaczego? Dlatego, że pierwszym powołanym był Jan, autor tej Ewangelii. A więc on, zwróćcie uwagę, on pamięta szczegółowo wszystko, nawet godzinę. O której to było godzinie? Za chwilę do tego dojdziemy. Jak to powołanie w tym małym Janku, młodym Janku, który był pewnie jakimś tam nastolatkiem, jak ono mu, skoro żył jeszcze w latach 90., no to pewnie musiał być tam jeszcze, może nie przedszkolakiem, na pewno już był no, dorosłym człowiekiem, ale musimy pamiętać, że u Żydów dorosłość to jest od 13 roku życia. Jak to w nim utkwiło, to pierwsze spotkanie z Chrystusem. I teraz co się dzieje? To sobie przeanalizujemy i za chwilę powędrujemy nad Jordan. Następnego dnia, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył. Pamiętamy tą scenę, jak mówiłem o Abrahamie, że Hagar została wyrzucona z Izmaelem i niepomna na obietnicę, którą Bóg jej dał, że Izmael będzie ojcem wielkiego narodu. Ona zapomniała o tym, rozpacz przesłoniła jej wszystko. Ona zostawiła tego Izmaela, odeszła na bok, bo nie chciała patrzeć na śmierć swojego dziecka. I Bóg wejrzał na płacz dziecka. I wtedy, tak jakby ten płacz dziecka przywołał Bożą interwencję, Izmael wtedy nie był już tam jakimś małym dzieckiem, on miał też kilkanaście lat. I wtedy ta Hagar zobaczyła studnię i przeżyli. I tak samo tutaj można powiedzieć, Jan jest jak takie dziecko. On jest pokorny, idzie za Duchem Świętym, za wiele się nie pyta, za wiele się nie interesuje, on ufa. Tak jak Pan Jezus mówi, stańcie się jak dzieci, a wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I tak jakby ten krzyk, ja już jestem głosem, wołam, Panie, przyjdź, ta ludzkość jest spragniona. To, co my w Adwencie śpiewamy, przyjdź, ta ziemia jest pękana, potrzebuje wody, niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry. Tu też ta rosa, skąd ta rosa? Nam tam rosa, mamy śniegu, tyle to po co nam rosa? Ale proszę sobie wyobrazić, że połowa roku pada deszcz, a druga połowa nie pada. I teraz jak pada deszcz, to wokół Jerozolimy, jak się jedzie w stronę Jerycha, to już jest pustynia. I teraz od razu taki zielony dywan się robi. Piękny zielony dywan trawy, jakichś krzaczków. Dzisiaj tam są też już posiane takie choinki syryjskie, które są odporne na suszę. Jedne z najbardziej odpornych drzew na suszę. Także tam widać jakieś drzewka. Ale właściwie przez drugie pół roku już nie ma nic. I teraz co się dzieje? To może będzie śmieszne, ale to jest fakt. Tak o tym mówi ksiądz Chrostowski, że te zwierzaczki, które karmią się na tej pustyni, do dzisiaj mamy Beduinów, którzy pędzą te swoje kozy, co tam jeszcze, osły, osiołki, tak jakby służą do transportu. Do dzisiaj jeszcze w Jerycho transportuje się chociażby mnie, bo ja też tak przez taką rzeczkę, na osiołku. No i te baranki. I one tą trawą się żywią. I na zimę magazynują sobie tłuszczyk w ogonkach. I później jak jest ta zima, czyli znaczy to lato właściwie, czyli nie ma deszczu, to automatycznie robi się piach na tej pustyni. Gdzieś tam jakieś kawałki znajdą, tym się żywią. I rano, gdzieś tak koło piątej, jest rosa. I ta rosa jest ożywcza, stąd ta rosa pojawia się w symbolice biblijnej, bo te zwierzaczki tą rosę zlizują, troszkę pokarmu biorą z ogonka, troszkę sobie znajdą w tych dziurach jakiś roślinek i one żyją. Żyją. Normalnie później. Także ta rosa jest naprawdę symbolem błogosławieństwa i stąd w księgach prorockich będę Twoją rosą Izraelu. Będę Twoją rosą. Nam to nic nie mówi, ale tam to jest czytelny symbol. A więc Pan Bóg wysłuchuje tak jakby tego Jana Chrzciciela, który jest jak dziecko. Słucha tego krzyku dziecka. I Jan daje świadectwo o Jezusie, o którym jeszcze nie wie. On go nie zna. Zna go tam z okresu prenatalnego, no ale za dużo z tego czasu nie pamiętamy, prawda? Ewentualnie niektórzy od razu potrafią pływać później, jak się narodzą, bo już trenowali pod sercem mamy. Ale teraz Jan nie wie, gdzie ten dług go prowadzi. I nazajutrz, od razu nazajutrz, gdy Jan zobaczył zbliżającego się Jezusa, oświadczył. Znowu moc Ducha Świętego. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jan widzi Jezusa i od razu tak jakby oświecenie. On wcześniej znał Jezusa skąd? No modlił się, znał psalmy, czytał Pismo Święte, znał, to było przekazywane w czasie każdego szabatu i tak dalej, wszystkie proroctwa. I to jest poznanie. Ale w tym momencie on spotkał Jezusa i tak jakby można powiedzieć, że to mu się złożyło w jedną całość. To mu się złożyło w jedną całość i nagle patrzy i mówi w aramejskim baranek i sługa ma podobne znaczenie, znaczy podobnie brzmi. Mógł powiedzieć oto sługa pański, ale mówi oto baranek Boży. Oto baranek Boży. Z czym nam się kojarzy baranek? Z ofiarą Izaaka, prawda? To co tłumaczyłem, że tak jakby życie od razu Izaak, który miał zostać w ofierze, jest ten baranek. Ten baranek jest jak owce prowadzone na rzeź, to też mamy proroctwa, szczególnie w tej księdze Izajasza. Mamy pieśń o słudze cierpiącym. Tak więc ten baranek jest składany na ofiary. To jest ten, który tak jakby baranka składa się, żeby wykupić pierworodne dziecko i tak dalej, i tak dalej. W czasie Paschy, kiedy Żydzi przechodzili, zabili baranka paschalnego i pomazali odrzwia domu krwią. Tak więc ta symbolika jest bardzo, bardzo bogata. I zwróćcie uwagę, że Jan Chrzciciel pozostał i pozostanie aż do skończenia świata, bo w liturgii, przed samym momencie Komunii Świętej, mówimy oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. My mówimy, który gładzi grzechy świata. I tutaj może taki margines, bo my mówimy, Panie mówił, Panie nie jestem godna, my mówimy jako mężczyźni, Panie nie jestem godzien. I mówi się o tym, żeby razem mówić, Panie nie jestem godzien. I tu nie chodzi o to, że teraz mamy po męsku mówić, bo mężczyźni są ważniejsi. Chodzi o to, że ja jako człowiek nie jestem godzien. Nie jako kobieta czy mężczyzna, ja jako człowiek nie jestem godzien. Ale powiedz tylko słowa, będzie uzdrowiona dusza moja. To są z kolei słowa tego setnika, który przed po uzdrowienie Jezusa. I teraz te słowa zostały w liturgii. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ten grzech jest jeden. Grzech, który jest od początku świata, który polega na nieprawości, na nieposłuszeństwie względem Pana Boga. I w tym grzechu mieści się wszystkie oczywiście nasze jednostkowe grzechy, ale też ten grzech pierworodny, ten najważniejszy. Więc Chrystus przychodzi, by dokonać odkupienia. Skąd przyszła śmierć na świat? Przez zawiść diabła. A skąd przyszedł diabeł? Przez bunt, przez pychę. A więc można powiedzieć, że Chrystus przyszedł, by rodząc się jako pokorny, właściwie najmniejszy z najmniejszych, bo o ile, zobaczcie, to też jest takie ładne porównanie. Jan Chrzciciel przychodzi do, rodzi się w domu, cała rodzina, tam imię, Zachariasz ma tabliczkę, żeby napisać, gdzie się rodzi Jezus. Daleko od domu, gdzieś tam wędrują, nie wiadomo za bardzo gdzie i dokąd, co będą robić. Rodzi się w grocie, rodzi się wśród zwierząt. Także ten ubogi, najbardziej z ubogich, przychodzi, by w pokorze pokonać ten grzech, którym jest pycha, złego ducha, który tą pychą zaraził także pierwszego człowieka, a poprzez niego każdego z nas. Z drugiej strony mamy też w tej Ewangelii Łukasza pokazane, że Jan będzie synem najwyższego, a Jezus jest najwyższy. Jan będzie sługą najwyższego, a Jezus jest najwyższy. Tak jakby też mamy tą gradację w drugiej strony. Jezus się uniża, ale z drugiej strony, to co jest pięknie pokazane w liście do Filipian, Syn Boży, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale stał się podobnym do człowieka, przyjąwszy wszystko oprócz grzechu i został tak jakby ukrzyżowany, pohańbiony i przyjął śmierć. To jest taka, powiedzmy, degradacja. Ale Bóg wywyższył go i on wstąpił na niebo i chce nas wywyższyć. To jest to pokazane tak jakby w tym porównaniu między Janem Chrzcicielem a Jezusem. I Jezus przychodzi i teraz o co chodzi dalej? Daje świadectwo. Wobec kogo? Wobec swoich uczniów. Jan mówi, on jest tym, o którym powiedziałem. Po mnie przyjdzie mężczyzna, który istniał przede mną. Tu mamy tą preegzystencję. To możemy sobie ten prolog przeczytać, prawda? Że to słowo istniało odwiecznie. No, jak my mamy powiedzieć, że ktoś istniał wiecznie, odwiecznie? No, dla nas wszystko jest związane z czasem. Pan Bóg jest poza czasem, a więc słowo było, po prostu było, tak jak Bóg. Jestem, który jestem. Albo po hebrajskim, tak jak mówiłem, nie ma przeszłego, przyszłego, byłem, który byłem, będę, który będę. Tak samo Pan Jezus później mówi, kiedy rozmawia z faryzeuszami po uzdrowieniu w szabat, mówi, wy mówicie, że jesteście potomstwem Abrahama. Zanim Abraham stał się, ja jestem, czapka. A więc ja jestem, zanim Abraham. Także to pokazanie, że Pan Jezus no, jest Synem Bożym. I Jan daje o Nim świadectwo, mówiąc z pokorą i z prostotą. Nie mówi, to jest ten, teraz ja będę wielki. Mówi tak, ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem chrzcić wodą, aby tak został objawiony Izraelowi. Jan zaświadczył również, i tu zaraz do tego powrócimy, ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica i pozostał na nim, na Jezusie, który przyjął chrzest. Za chwilę sobie to omówimy, czytając Ewangelię świętego Mateusza. Ja wprawdzie go nie znałem, lecz ten, który posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi, gdy zobaczysz, że na kogoś wstępuje duch i na nim pozostaje, wiedz, że on będzie chrzcił Duchem Świętym. I zobaczyłem to, więc poświadczam, on jest Synem Bożym. Już chwilka przerwy. A więc mamy to świadectwo. Jan Chrzciciel jest tym ubogim, poznaje Chrystusa i daje o Nim świadectwo. I teraz, co się dzieje dalej? Następnego dnia Jan stał tam ponownie, a wraz z Nim dwóch Jego uczniów. A gdy przyjrzał się przechodzącemu Jezusowi, rzekł, oto Baranek Boży. Obaj uczniowie, a byli to Jan i Andrzej, usłyszeli, jak mówił i poszli za Nim. I tak jakby tutaj widzimy dalej to ubóstwo Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, tak jak wszyscy nauczyciele, no, nawracał i gromadził wokół siebie uczniów. Miał tych uczniów. Mamy świadectwo, Jan i Andrzej szli za nim, zachwyceni może nie tyle jego słowami, ale jego postacią, zachwyceni sposobem życia, tym, że chrzcił. A więc jakoś mu towarzyszyli. Chcieli żyć tak jak on. I można powiedzieć, że dla każdego profesora, nauczyciela, uczniowie to jest całe bogactwo. I teraz zwróćcie uwagę, Jan nie przywiązuje, on jest całkowicie ubogi. Człowiek ubogi jest wolny. Tu nie chodzi o rzeczy materialne, tu chodzi o taką wolność wewnętrzną, bo można nie mieć nic i być dużo bardziej przywiązany do tego nic, do tych swoich, nie wiem, fajnych spodni, niż ktokolwiek do wielu innych rzeczy. Taki przykład, że jak jest papuga przywiązana do klatki, to czy to jest mały jakiś łańcuszek, czy wielki, gruby, złoty łańcuch, to ona tak samo nie odleci. Jan był wewnętrznie wolny i w tym kontekście on tak jakby jest przeźroczysty. To często się mówi o tym do chrześcijanina, że chrześcijanin ma wskazywać na Chrystusa. Nie ma skupiać wzroku na siebie, ale ma wskazywać, ma być przeźroczysty i prowadzić człowieka do Chrystusa. Ma swoim życiem pokazywać na Chrystusa. I Jan jest zupełnie transparentny. Jezus przychodzi i on mówi do swoich uczniów, słuchajcie, ja go zapowiadałem. Ja już spełniłem swoje zadanie, to jest Baranek Boży. I oddaje swoich uczniów. Nie jest zazdrosny, chodźcie ze mną tam, idźcie go posłuchać, ale wróćcie do mnie. On mówi, to jest Baranek Boży. I teraz popatrzmy na Jana i Andrzeja, którzy poszli za Jezusem. Bo tu mamy właściwie, jakby ktoś zapytał, co to znaczy być człowiekiem wierzącym, albo co to znaczy być chrześcijaninem, no to byśmy powiedzieli 10 przykazań, 5 przykazań kościelnych i w dodatku tam inne rzeczy, prawda? A Jan pokazał im, oto Baranek Boży, oni poszli za nim. Jedno zdanie. Tutaj właśnie w tych oratach to się mówi o tym, żeby się uczyć zdań na pamięć. Bardzo ważne to jest i bardzo potrzebne. Uczyć się zdanek na pamięć, można sobie zrobić taki biblijny podręcznik. Coś przeżywamy, nie wiem, jakieś trudności. Aha, otwiera mi się Jeremiasz 17:30. Byłaś odrzucona, ale ja cię przygarnę. Prawda? Co robić, nie? Poszli za nim, pójść za nim. To jest najkrótsza definicja wiary. Pójść za osobą, nie za ideą, za nie wiem, proroctwem, nie za przykazaniami, ale pójść za Jezusem. I w tym kontekście Jan Chrzciciel i jego uczniowie, a właściwie Jan i Andrzej, czyli uczniowie Jana Chrzciciela, Jan Ewangelista i Andrzej, brat Szymona Piotra, pochodzący z Betsajdy, byli rybakami, o tym nam mówią inne Ewangelie, to oni pokazują to przejście od Starego do Nowego Testamentu, bo oni byli związani z tym ostatnim prorokiem starotestamentalnym, a już widzą nowego. Idą za nim, muszą zostawić tamto, ale tak jakby tamten wskazał im, za kim mają iść. Także takie rozerwanie. Zostawiają coś, co było i idą za nowym. Jezus im wcale tego nie ułatwia. Na tym skończymy, ale to jest taka dygresja, bo co się stało? Wcale Pan Jezus nie mówi, chłopaki, chodźcie, fajnie, będziemy nawracać, tylko wcale nie. Zobaczcie. Gdy Jezus odwrócił się i spostrzegł, że idą za Nim, zapytał ich, czego szukacie? To tak jakby, no wyobraźcie sobie, tutaj oczekujemy 4000 lat i w ogóle, i wreszcie ten Jan Chrzciciel, nasz mistrz mówi, to jest On. A więc On powie, tak, chodźcie do mnie, a nagle oni idą, On się odwraca, co wy chcecie ode mnie? Co tu robicie, nie? To tak jakbyście przyszli, co wy chcecie? Nie ma filmów w telewizji, prawda? Tak Pan Jezus mówi do niego, do nich. I oni stanęli w takiej konsternacji, bardzo ważne pytanie, pewnie z nieświadomości albo gdzieś tam jakiś Duch Święty, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Nauczycielu, gdzie mieszkasz? I wtedy Jezus już tak jakby się reflektuje, mówi, no, chodźcie, a zobaczycie. On chciał, żeby oni sprecyzowali, czego oczekujesz od Jezusa? I to znowu, tak jakby już my wchodzimy w ten kontekst taki duchowy, no ale to jest napisane przez Ducha Świętego, a więc musi być duchowe. Jezus zmusza człowieka, żeby sprecyzował. Poszli za Nim, co Ty chcesz ode mnie? Co Ty, człowieku, ode mnie chcesz? Po co Ty idziesz za mną? Nie masz co robić? I wtedy chodźcie, a zobaczycie. Jak człowiek sprecyzuje, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie. I to znowu, co to znaczy być chrześcijaninem? Przebywać tam, gdzie Jezus mieszka. Być tam, gdzie jest, zobaczyć, w jaki sposób my się uczymy od innych. Nie czytając ich książki, ale przykład. W domu mama daje przykład. Nie wystarczy to, że powie, pomóc się. Przykład. Zobaczyć, jak człowiek żyje w codzienności. Zobaczyć, jak człowiek załatwia pewne sprawy, jak człowiek rozmawia z ludźmi, jak człowiek się modli. Kiedy poszli, na pewno się modlili, bo zostali tam, gdzie Jezus mieszkał. Więc na pewno wspólnie się modlili i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to powiedziałem, że w Janie Ewangeliście tak mocno to utknęło, że było to niesamowite, że aż pamięta godzinę. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał i w tym dniu pozostali u niego. Działo się to około godziny 10. 10 oczywiście nie rano, tylko 10 mówiliśmy sobie, że gdzieś mniej więcej 6 godzin różnicy, bo liczono czas od wschodu słońca, czyli pierwsza godzina dnia to była, zależy, zimą, latem to było inaczej, gdzieś, czyli 10 to pewnie koło, nie wiem, 4, tak? Koło 16. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszkał. To warto sobie w domu przemedytować. To w każdym razie wracajmy do naszego Jana Chrzciciela, bo byśmy mogli się teraz rozwodzić nad Janem Ewangelistą i Andrzejem, ale to nie na dzisiaj. Co się dzieje dalej? Dalej się dzieje, wędrujemy tak jakby Mateusz uzupełnia tą relację, o której Jan tylko wspomniał, że widziałem Ducha Świętego, który na niego wstąpił. Mateusz i Marek to mają, tak jakby pokazują Jana Chrzciciela u początku, Łukasz tak samo, u początku działalności Jezusa. Od momentu przyjęcia chrztu w Jordanii Jezus rozpoczyna publiczną działalność. Dlatego mamy pierwszą tajemnicę światła, chrzest w Jordanii. To nie był chrzest tak, jak my przyjmujemy chrzest, otwierający bramy nieba. To był zwyczaj, tak jak zwyczajem, prawda, było symbolem pewnym zrzucanie grzechów na kozła ofiarnego, tak tutaj oczyszczenie, woda, prawda, na tej zasadzie mniej więcej. Ja przyjmuję ten chrzest, tak jakby chcę baptizeń, to znaczy zanurzenie po grecku, czyli zanurzam się w tej wodzie, żeby pokazać, zaczynam nowe życie, chcę zacząć nowe życie. Wtedy Jezus przyszedł do Galilei, to jest trzeci rozdział Ewangelii Mateusza, do Jana nad Jordan, aby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan wzbraniał się, mówiąc, już zaraz ląduję, to ja powinienem przyjąć chrzest od ciebie, a ty przychodzisz do mnie. Jezus mu odpowiedział, zgódź się na to, gdyż teraz trzeba nam wypełnić całą tę powinność. Wtedy się zgodził. Zaraz po chrzcie Jezus wyszedł z wody. Wtedy otworzyło mu się niebo i zobaczył Ducha Świętego, który stępował na niego jak gołębica. To ten opis, co w Janie czytałem. Rozległ się też głos z nieba, on jest moim synem umiłowanym, którym sobie upodobałem. Tak więc Pan Bóg posyła Ducha, później Jezus w mocy Ducha Świętego będzie działał, jest moim synem umiłowanym, ale zwróćmy uwagę na dwa szczegóły. Znowu Jezus przychodzi, Jan udziela mu chrztu. Jeden szczegół geograficzny, który jest bardzo ważny, na który chciałbym zwrócić uwagę. Czy widać tu mapę? Widać, dobra. Tu mamy, prawda, Palestynę, czy Izrael, tam nie mieszamy kwestii politycznych, w każdym razie ziemię obiecaną. Galilea, tu mamy Nazaret, a więc Jezus przybył, tak jak opisuje to Mateusz, z Nazaretu. Jan chrzcił, skoro przyszli do niego kapłani z Jerozolimy, musiało to być koło Jerozolimy. I mamy to określone. Jan chrzcił mniej więcej tutaj, niedaleko Morza Martwego. Jest miejsce, gdzie chrzcił Jan. Dzisiaj tam nie można pojechać, bo tam jest na Jordanii do pewnego momentu jest granica z Jordanią i jest to teren jeszcze zaminowany nawet, tam gdzie niegdzie są miny z czasów wojny z 1967 roku. I dzisiaj to miejsce upamiętniające chrzest tak jakby zostało przeniesione tutaj. Tego Jordanu można zejść i dotknąć koło Jeziora Galilejskiego, tu gdzie właściwie Jordan się tu zaczyna, wypływa z podnóża gór Hermon, ze wzgórz Golan, stąd cały problem, prawda? O wzgórza Golan, to jest teren okupowany przez Izraelczyków, bo to było do Syrii, tam są źródła Jordanu, a więc kto ma wodę, ten ma życie, to wiem. I tu się dzisiaj schodzi, tak jakby tego Jordanu się dotyka, który jest dzisiaj wąską rzeczką, bo wszyscy z niego piją. I Izraelczycy, i Jordańczycy. Wysysają tą wodę jak tylko mogą, także czasami to jest taka mała kałuża. Ktoś mógłby być rozczarowany, jak to wygląda. W każdym razie Jezus przychodzi z Galilei i to jest oczywiście taka teologiczna interpretacja, ale na podstawie tych wskazówek, które mamy u Ewangelisty, że przychodzi tędy, tutaj Jan chrzcił, Jezus wchodzi do wody, przyjmuje chrzest i wychodzi po tej stronie. I co nam to mówi? Od razu otwierają się klapki,
aha, Żydzi wędrowali z Egiptu, szli w tym samym miejscu przez Jordan pod wodzą Jozuego i zdobyli pierwsze miasto, czyli Jerycho, prawda? Tu mamy Jerycho, które jest najstarszym miastem na świecie. A więc tak jakby to jest, Jezus pokazuje, że przychodzi, by tak jak kiedyś Izraelici zostali wyzwoleni z niewoli egipskiej i przeszli do obiecanej ziemi, mlekiem i miodem płynącą, tak Jezus przychodzi do tej ludności, która jest uciemiężona, która jest, tak jak śpiewamy w tej pieśni adwentowej, w czarta mocy, przychodzi, żeby człowieka wyzwolić i wyprowadzić go. Tu jest symbol niewoli do ziemi obiecanej. To jest tak jakby automatycznie w mocy Ducha Świętego, który wstępuje, posłannictwo Jezusa. To jest jedna rzecz. Można sobie na tą mapkę patrzeć. A druga rzecz to taka, którą Mateusz zwrócił uwagę. Jezus, przyjąwszy chrzest, natychmiast wyszedł z wody. Natychmiast. Czemu? Wszyscy inni najprawdopodobniej wtedy wyznawali swoje grzechy. I prosili Jana Chrzciciela, pomóc się za nas czy coś. Jezus nie miał grzechu, a więc on przyjął ten chrzest, bo tak się godziło. To było ta teofania tak jakby, w tym wymiarze takim nadprzyrodzonym. Ale on stał się podobny do człowieka we wszystkim oprócz grzechu, a więc wyszedł natychmiast z wody. I to jest początek jego publicznej działalności. Później Duch wyprowadza go na pustynię, Jezusa, tam jest kuszony i powraca i działa. To jest ten trzeci moment. I jeszcze króciutko, już nie będę czytał, ale odniosę się, tylko podam może namiary, bo wiemy, no niestety, o śmierci Jana Chrzciciela. To jest 14 rozdział Ewangelii Mateusza. Jan tragicznie kończy, on się tam jeszcze pojawia, tam to można wychwycić w Ewangelii, ale tragicznie kończy. Czemu? Bo Jan Chrzciciel jest ubogi, jest sługą prawdy. Jest głosem wojącego na pustyni. Co tam się działo w tej sferze królewskiej? Był Herod Wielki, który był tym królem budującym wiele budowli, ale też zabijającym swoich synów. Niektórym się udało przeżyć, tych synom, i trzech pozostało po śmierci Heroda. Archelaos, Antypas i Filip. I tu może, a tu zaraz korzystam z mapy. I tak jakby podzielono tą Palestynę na nich trzech. I o nich się cały czas mówi też Herod, także to tak samo o wnukach. Herod Agrypa to też jest Herod, także tutaj można to pomylić. I teraz Herod Filip rządził tam, gdzie... Pokażę może. Tutaj mamy, za Jordan, za tutaj. To jest teren Heroda Filipa. Tutaj był Herod Antypas, czyli Galilea, a tutaj był Herod Archelaos, który wrodził się w swojego ojca i był strasznie okrutnym królem, a więc Żydzi pojechali do Rzymu i w 6 roku po Chrystusie zabrano mu tak jakby tą schedę po ojcu i ustalono, Rzymianie, tutaj zarząd prokuratorski. Prokurator, ten, który się troszczy, w cudzysłowie oczywiście. A więc mamy prokuratora, który przebywał w Cezarei Nadmorskiej, tutaj troszkę wyżej, Cezarea Nadmorska. Czemu? No bo tu było morze, gimnazjum i tak dalej, a do Jerozolimy przyjeżdżał tylko na święta pilnować różnych zamieszek. I teraz co się dzieje? Ten Herod Antypas w pewnym momencie spodobała mu się bratowa. No to sobie ją wziął za żonę. Ta bratowa miała Herodiada oczywiście, później to wracam do tego. Miała dosyć ładną córkę, Salomę, i wiemy, jak to się skończyło. Jan mówi, nie możesz mieć żony swojego brata. No, całkiem normalne, w tamtym świecie też. A Herod słuchał go z upodobaniem, ale w pewnym momencie zaczął go denerwować, prawda? No to zamiast nawrócić się i powiedzieć, słuchaj, wracaj do swojego męża, to on mówi, to uwięzimy Jana, będzie spokój. Tam Herodiada też swoją rolę odgrywa. No i wiemy, na uczcie i tak dalej Salome tańczy, pewnie w dosyć skąpym stroju, Herod jest pod wrażeniem i ścina tego Jana i przynoszą mu głowę Jana Chrzciciela na misie. I teraz tą historię znamy, ale tak jakby tutaj jest pokazanie tej wierności w prawdzie. Wierności w prawdzie. Jan Chrzciciel mógł powiedzieć, słuchaj, Panie Boże, Herodzie, wiesz co, dobra, to nie moja sprawa, nie? To właściwie co mnie to interesuje? By ocalił głowę. Herod go w sumie lubił słuchać, a więc pewnie go jakoś tam lubił. Ale to jest ta wierność prawdzie. My dzisiaj, jak mamy wszechobecną poprawność polityczną, to tak, tutaj nic się nie dzieje, tutaj wszystko wspaniale, tak, to mnie interesuje, twoja sprawa i tak dalej. Jan Chrzciciel jest wierny do końca. To nie jest to, że on objawił Chrystusa i mówi, to teraz moja rola skończona, ja już mogę jechać na wakacje na Majorkę. On cały czas ma to swoje powołanie głosu. I tym głosem wołającym na pustyni przychodzi do każdego i nie cofa się nawet przed największym tak jakby wyzwaniem. Stracisz głowę, ja mimo wszystko głoszę to, co głosiłem. To samo mamy Chrystusa. Chrystus mógł powiedzieć, właściwie to ja żartowałem z tym Mesjaszem. Dobra, to tam się rozejdźmy w pokoju, ja wrócę do Galilei i nic nie będę mówił. A jednak oddaje życie i tak samo, i tak jakby tym swoim, tą swoją decyzją potwierdza też całe swoje powołanie i całe swoje posłannictwo. I stąd tak jak mamy w chrześcijaństwie, że krew męczenników jest posiewem chrześcijan. Chrześcijanie, którzy oddawali życie, paradoksalnie mogłoby się wydawać, że to chrześcijaństwo się skończy. Ale ci, którzy im to życie odbierali, w pewnym momencie zobaczyli, że jeszcze więcej wyznawców. Dlaczego? Dlatego, że ta wierność przemawia. Ta wierność, tak to sobie można mówić, prawda? Ja tu mogę mówić, jest ciepło, światło, prawda, słuchają, mapkę mam i fajnie, nie? Ale nagle jakby, no to jest normalne, ale nagle jakby trzeba dać świadectwo, to wtedy dopiero to przemawia, jak człowiek da to świadectwo. I Jan daje świadectwo i jest wierny do końca. I pewnie też dzięki temu, tak jak już mówiłem o tym, Jan, Jezus powiedział, że spośród narodzonych z niewiast nie narodził się większy od Jana Chrzciciela. To tyle, dziękuję bardzo.